Wracamy do studia z najnowszymi informacjami. Przed kilkoma minutami, tuż przed godziną 17, zakończyło się przesłuchanie byłego wicepremiera Waldemara Pawlaka przed Komisją Śledczą do spraw VAT. Były wicepremier i były prezes PSL-u między innymi mówił tak: nie przypominam sobie dyskusji w Radzie Ministrów skoncentrowanych na przestępczości VAT. Pamiętam, że przy dyskusjach nad budżetem pojawiły się elementy związane ze skutecznością poboru podatków i zagrożeniami. Te dyskusje inicjował i prowadził minister finansów. Pisaliśmy o eksplozji szarej strefy, nieobliczonych skutkach dla Skarbu Państwa. Dlaczego pominięto branże paliwowe w konsultacjach dotyczących tych ustaw? Jakie było pana stanowisko? Tak pytał pana byłego wicepremiera Waldemara Pawlaka, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej, pan poseł Smoliński. W odpowiedzi były wicepremier i były premier również Waldemar Pawlak, ale były wicepremier w rządach Donalda Tuska. Odpowiadał: nie przypominam sobie, żebym jakieś stanowisko wyrażał. Przesłuchanie się zakończyło. Na szczegółową analizę zeznań jeszcze przyjdzie czas, być może jeszcze o taki Państwu cytat z tego dzisiejszego przesłuchania przedstawię. Przeciwdziałanie przestępczości podatkowej było domeną Ministerstwa Finansów, resort gospodarki zajmował się innymi sprawami. Ministerstwo Gospodarki nie miało w centrum uwagi spraw związanych ze szczegółowym analizowaniem spraw związanych z poszczególnymi podatkami. Być może pojawiły się dyskusje dotyczące wpływów, ale nie przypominam sobie żadnych dyskusji, które byłyby związane ze wspólnymi zadaniami Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Finansów, zeznawał były minister gospodarki i wicepremier w pierwszym i w drugim rządzie Donalda Tuska przed Komisją Śledczą do spraw VAT-a. Z ważniejszych świadków czeka nas jeszcze przesłuchanie Grzegorza Schetyny w czasach rządów Donalda Tuska w pierwszej kadencji ministra spraw wewnętrznych oraz samego premiera Donalda Tuska. Przesłuchania przed Komisją Śledczą mają się zakończyć do końca wakacji, a potem parlamentarnych, a potem pisanie raportu. Przewodniczący tej komisji Marcin Horała twierdzi, że wyrobi się z napisaniem końcowych konkluzji po pracy jego komisji przed końcem kadencji parlamentu. A z kolei w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju rozpoczęły się wczoraj nieformalne rozmowy między ministerstwem, między rządem, a przedstawicielami Komisji Europejskiej co do kształtu nowego budżetu Unii Europejskiej po roku 2020. Zapewnienie jak najlepszych warunków dla polityki spójności, czyli największej polityki inwestycyjnej Unii Europejskiej, to kluczowa sprawa. W nieformalnym dialogu z Komisją Europejską chcemy wstępnie omówić zasady programowania funduszy, żeby późniejsze negocjacje poszły sprawniej, podkreślił minister Jerzy Kwieciński, zajmujący się absorpcją środków europejskich do polskiej gospodarki. Do Polski rozpoczęty nieformalny dialog służy między innymi przedstawianiu potrzeb inwestycyjnych Polski, takimi są NP inwestycje w zakresie transportu, łączenie drogowe i kolejowe i szeroko pojętej infrastruktury. Priorytetem dla rządu jest także wzmocnienie potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw, zarówno dużych, jak i małych, średnich oraz startupów, a także współpracy między nimi, mówi komunikat nadesłany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Dzisiaj było w tymże ministerstwie specjalne spotkanie poświęcone tej kwestii, a po nieformalnym spotkaniu udało się chwilę porozmawiać z ministrem Jerzym Kwiecińskim na temat negocjacji nad przyszłym budżetem Unii Europejskiej. Posłuchajmy, co powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.
Znaczy, najważniejsze takie rozstrzygnięcia udało nam się już pozytywnie rozstrzygnąć w ostatnich latach. Ja przypomnę, bo chodziło nam przede wszystkim o to, żeby polityka spójności pozostała najważniejszą polityką inwestycyjną w Unii Europejskiej. I to się stało. Nikt nie ma co do tego wątpliwości. I drugie wyzwanie, które było, żeby poziom wsparcia dla rolnictwa, dla obszarów wiejskich również pozostał na mniej więcej tym samym poziomie. Więc powiem szczerze, z tego punktu widzenia jesteśmy zadowoleni i nikt tego nie kwestionuje. To, co dla nas jest w tej chwili kluczowe i o co zabiegamy, co jest mało widoczne również, to jest, jaki będzie miała kształt ta nowa perspektywa finansowa.
Dlaczego to ważne?
To chodzi na przykład o to, czy będziemy mogli finansować jakiekolwiek działania związane z transportem lotniczym, czy nie. A na tym na przykład zależy nam nie tylko z punktu widzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego i nowego hubu, ale o to również się dopominają nasze lotniska regionalne. O ten kształt chodzi nam również na przykład o to, żebyśmy mogli finansować działania związane z CPK. Nie chodzi tutaj w tym przypadku o sam port, ale na przykład o całą infrastrukturę dostępową, która będzie stanowiła połowę wydatków na rzecz tego CPK. To są trudne rozmowy i to nie jest tylko tak, że jest cały blok krajów beneficjentów polityki spójności względem krajów płatników netto. Te podziały są znacznie głębsze i one są bardzo widoczne, więc rozmawiamy w różnych formatach. Rozmawiamy na poziomie unijnym, w ramach Rady, czy w ramach krajów polityki, przyjaciół polityki spójności. Rozmawiamy bardzo często w formacie naszej Grupy Wyszehradzkiej Rozszerzonej, ale również rozmawiamy bilateralnie. Ja nie ukrywam, że w ostatnim czasie bardzo mocno skoncentrowałem się na rozmowach z krajami południa, bo widać wyraźnie, że one zajmują inne stanowisko, aniżeli my właśnie w tych rozmowach o kształcie nowej perspektywy finansowej. Komisja przedstawiła swoją propozycję w zeszłym roku, w maju, czerwcu zeszłego roku, odnośnie samych ram finansowych, również odnośnie kształtu poszczególnych polityk i na razie nie słychać żadnych sygnałów, żeby chciała tą swoją propozycję zmienić. Parlament Europejski, że tak powiem, jest na wychodnym, więc bardziej zajmuje się tym, jak zamknąć tę kadencję, a większość posłów zajmuje się tym, jak się znaleźć w nowej strukturze Parlamentu Europejskiego. Więc widać wyraźnie, że nie ma takiej chęci, żeby te kwestie związane z przyszłą perspektywą finansową zamykać. Więc będziemy musieli w tym przypadku czekać na nowy parlament. Myślę, że też jest bardzo mało prawdopodobne, żeby ten kształt nowej perspektywy został uzgodniony przy obecnym składzie samej Komisji Europejskiej, bo pamiętajmy, że zmiany w parlamencie nastąpią w tym roku, ale również zmiany Komisji Europejskiej też będą miały w drugiej połowie.
Tak mówił Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, odnosząc się do negocjacji nad przyszłym wieloletnim budżetem Unii Europejskiej na lata 2020-2027. Jak podkreślił minister inwestycji i rozwoju, prawdopodobnie w tym roku uda się dopiąć wszystkie główne kierunki tej nowej perspektywy, ale na ostateczne rozstrzygnięcia i cały rozpis wydatków i dochodów w Unii Europejskiej trzeba będzie poczekać do roku przyszłego. Mamy godzinę 17:16 na zegarach, czas na piosenkę i to będzie zespół Red Hot Chili Peppers, ale z piosenką, której ja się Państwu przyznam, nie znałem i poznałem ją dopiero dzisiaj, więc może i również dla Państwa, mimo że zespół znany, będzie to pewna niespodzianka i pewne zaskoczenie.
Popołudnie wnet.
Jeszcze nie, ale to może nastąpi. 17:20 popołudnie wnet, a ten radosny, tubalny śmiech to Marcin Ruszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No dobrze, zaczniemy od newsa z ostatniej chwili, czyli Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie gazowej i teraz tak, w polskiej publicystyce jedni mówią, że to źle, a drudzy mówią, że to bardzo dobre rozwiązanie. Jaka jest prawda?
To może powiedzmy, po co nam ta dyrektywa gazowa, tak w krótkiej perspektywie, takiej taktyczno-strategicznej wręcz. No, Polsce zależy na tym, żeby nie było Nord Stream 2, gazociągu kolejnego, no i nie, żeby nie było Nord Stream 3 i 4 i 5, no bo to taka jest logika działania.
I z tej perspektywy ta dyrektywa jest okej,
no
czy
i nie
jest
do końca,
nie?
Dlatego, że dyrektywa mówi tak, że o tym, w którym miejscu obce w stosunku do państw unijnych gazociągi wchodzą do systemu gazowego, do tych gazurek europejskich, to państwo decyduje o tym, jak ten gazociąg ma być zorganizowany i czy w ogóle to jest wszystko możliwe, ale pyta się o to komisji. O. Czyli jeżeli budujemy, przepraszam, nie my, ale jeżeli Niemcy budują Nord Stream 2, to muszą wypowiedzieć się, że chcą, więc rozumiem, że wypowiedzą się, że chcą i potem komisja się tym zajmie i zaopiniuje. Więc komisja pewnie zaopiniuje i ta większość będzie za albo przeciw. Jak będzie przeciw, to wtedy się strony będą skarżyć, więc co najwyżej będzie to opóźnienie tego procesu. Niestety.
I ta, na jakim etapie, bo ja już rozmawiam, czytam i mówię o tej dyrektywie gazowej od kilku ładnych miesięcy albo nawet lat, to już jest ostateczne głosowanie, czy to jest jeszcze jakiś etap
no w tym zawiłym procesie legislacyjnym? To jest ostateczne głosowanie, ten proces zawiły jest rzeczywiście ciągnie się, on w pewnym momencie został zamrożony podczas prezydencji austriackiej, trafił do zamrażarki, też po to, żeby gazociąg Nord Stream 2 się przygotował i okrzepł i zaczął być budowany. No bo jednak fakty dokonane są najlepszym, co nas może spotkać.
Tak jest, bo na decyzję Rady Europy, zdaje się, Gazprom odpowiedział tym, że już połowa gazociągu jest położona.
No dokładnie tak, bo tutaj jest jakby ta dyrektywa ma na celu przeciwdziałanie takim sytuacjom jak słynny rurociąg Opal. Może nie codziennie media tym żyją, ale rurociąg Opal to jest taki rurociąg od północ-południe wzdłuż naszej zachodniej granicy po stronie niemieckiej, który w całości jest już zabukowany na rosyjski gaz.
Tak jest, bo on
to jest odnoga Nord Stream 1.
Odnoga z tego, żeby ten gaz, który wpłynie z Rosji do Niemiec, miał gdzie dalej się rozprowadzić i do Austrii, i do innych
krajów. I on się rozprowadza po całej Europie i cała Europa sobie bada, że między sobą są różne, między poszczególnymi państwami są interkonektory, więc wszyscy się czują bezpieczni, a Gazprom sprzedaje coraz więcej gazu.
I teraz co ta dyrektywa zmieni w takim życiu takiego Opala? Pewnie
nic.
Już nic,
nie, ale, tutaj już nic.
Ale w życiu Opala 2 potencjalnym, co zmieni?
No, będzie trochę trudniej, będzie dłużej, natomiast problem jest taki, że Europa jakby potrzebuje gazu do transformacji energetycznej. To jest paliwo przejściowe, które pozwala budować źródła, które bilansują na przykład odnawialne źródła energii, więc w naturalny sposób i w ciepłownictwie, i w elektroenergetyce bardzo dużo gazu będziemy zużywać. Nawet minister Naimski, w ogóle Ministerstwo Energii też potwierdzają, że zapotrzebowanie na gaz będzie większe. No, to jest niestety taka rzeczywistość.
Zanim przejdziemy do naszej rzeczywistości energetycznej, być może smutnej, to albo nieperspektywicznej i nieradosnej w przyszłości, to jeszcze zostaniemy na tym polu europejskim. Była taka wola, żeby polityka energetyczna była bardziej uspólnotowiona niż jest obecnie. Rozumiem, tego się nie udało osiągnąć.
No, trochę się udało, bo trochę zewnętrznych czynników w pakiecie zimowym, w różnych pakietach liberalizacyjnych, w reformie systemu handlu certyfikatami CO2 udało się zrobić Unii Europejskiej. Dzięki temu ta transformacja energetyczna do nisko i zeroemisyjnych źródeł powoli też w Polsce będzie musiała przyspieszyć, no bo długofalowo będziemy po prostu za to za dużo płacić.
No ale jak rozumiem, tej dyrektywy, którą dzisiaj przyjął Europarlament na posiedzeniu w Brukseli, Gazprom się nie przestraszy.
No Gazprom raczej nie jest strachliwy, bo on ma specjalne stosunki z Republiką Federalną Niemiec, więc jak się u nas te dwa państwa umówią, to jakoś tak dziwnie się dzieje, że nawet w takich formatach multilateralnych, czyli wielopaństwowych, jak Unia Europejska, i tak staje na tym, co chcą te dwa państwa.
No tak,
to jest smutne, bo to burzy całą logikę solidarności energetycznej, europejskiej. No, ale taka jest rzeczywistość.
No ale to jest tak, że tylko Niemcy są, są beneficjentem takiego, takiej sytuacji, czy ktoś jeszcze? No,
Niemcy są, budują się jako taki gigantyczny hub, jako takie miejsce, gdzie gaz wchodzi do Europy. Największe jego ilości są rozprowadzane, więc to jest prawda. No, Nord Stream 1 to jest 55 miliardów metrów sześciennych, Nord Stream 2 kolejne 55 miliardów. To jest ponad połowa tego, tylko te dwa gazociągi, połowa tego, co Europa kupuje od Gazpromu, więc ta przestrzeń do uzależniania Europy od tego partnera jest niestety bardzo duża.
To przejdźmy już na nasze krajowe podwórko. Rzeczywiście wydaje się, że transformacja energetyczna puka do nas wielkimi zwierza wielkimi krokami, puka dość natarczywie. Minister energii Krzysztof Tchórzewski we wtorek przekazał swoją politykę, plany swojej polityki energetycznej już wzbogacone o pierwsze uwagi na Komisji z Energii i Skarbu Państwa i tam czytamy między innymi takie słowa, że chociażby energetyka OZE, czyli z odnawialnych źródeł energii, już okrzepła i już się odnajduje w rzeczywistości rynkowej.
To mniej więcej znaczy tyle, że źródła odnawialne nie będą na lądzie, a niedługo też na morzu, potrzebować dotacji. W odróżnieniu od wszystkich innych źródeł, jak atom, jak elektrownie na węgiel kamienny, na węgiel brunatny, cała ta energetyka przez różne zapisy, w tym na przykład wspomniane wcześniej system EU ETS, czy handlu emisjami CO2, jeżeli uwzględnimy wszystkie te elementy, to rzeczywiście energetyka węglowa jest bardzo mało konkurencyjna się staje i ten element do wypierania tych technologii konwencjonalnych jest dosyć duży, szczególnie, że nowe moce też nie będą mogły powstawać i być modernizowane, bo te emisje powyżej 550 kg CO2, no to są właśnie elektrownie
węglowe. Chociaż być może kiedyś dożyjemy takiej chwili, kiedy będzie jakiś przełom technologiczny i te elektrownie nagle staną się ekologiczne.
To zależy na jaki to będzie węgiel, bo ten węgiel, który tam miałby być spalany, to też my go nie mamy, bo jednak z roku na rok wydobycie polskiego węgla kamiennego spada, a to jest połowa mniej więcej mocy elektroenergetycznych. Importujemy 1/3 już tego surowca, a węgiel brunatny się kończy powoli i tak powoli w energetyce oczywiście, czyli w połowie lat 30. będzie go już prawie w ogóle w tych miejscach, gdzie są elektrownie.
Plan ministra Tchórzewskiego zakłada, że lukę po wygaszanych elektrowniach węglowych przejmie po pierwsze OZE, w tym szczególnie morskie farmy wiatrowe i fotowoltaika oraz elektrownia jądrowa, która ma pierwsza już zacząć oddawać prąd do sieci w roku 2030. Trzecim.
No to jest właśnie cały dylemat tego i trochę wszyscy rozumieją, współczują panu ministrowi Tchórzewskiemu, bo ten program, który został zaproponowany, tak naprawdę musi spiąć bardzo dużo różnych sprzecznych interesów i to lobby, które forsuje rozwiązania dotychczasowe jest dosyć silne. Alternatywy nie są jeszcze tak dojrzałe. Znaczy to tam jest zaprojektowane na przykład 10 gigawatów, czyli 10 tysięcy mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Nie ma jeszcze takiej przestrzeni, żeby tak dużą moc wybudować. Problem z offshore'em jest taki, że ambicje w zasadzie z każdym z tych programów, czyli na przykład morskich farm wiatrowych albo atomu, to są programy porównywalne w swoich ambicjach do innych państw europejskich, takich jak na przykład Wielka Brytania, która już ma swoje farmy na morzu, albo Rosja, Chiny czy Indie, jeżeli chodzi o atom, więc ponieważ jesteśmy bardzo mocno zapóźnieni w tej transformacji energetycznej, to te wszystkie programy, które tam są podpisywane, są tak ambitne jak najwięksi gracze na świecie, którzy już mają tego typu technologie rozwinięte.
Ale to jest nierealne, żeby za 14 lat, dajmy na przykład w Żarnowcu, już stała wielka elektrownia atomowa i dawała prąd dla całego Pomorza i nie tylko?
To jest akurat nierealne z jednego prostego względu, że tego typu w tych technologiach elektrownie po prostu kosztują więcej i nie wiadomo ile kosztują i też nie wiadomo jak długo trwa budowa, bo wszystkie projekty, a jest ich kilkanaście elektrowni atomowych na przykład w Europie, które są kończone, wszystkie mają przekroczone budżety i wszystkie mają przekroczone harmonogramy. Więc jeżeli mamy na przykład z mocą trafić w jakiś moment, kiedy nie będzie węgla brunatnego albo jeszcze nie będzie offshore'u, to rzeczywiście będziemy mieli problem, więc ten element jest po prostu bardzo ryzykowny.
Z drugiej strony minister jakby wyprzedzając uwagi pana prezesa powiedział, po pierwsze energia taka elektrownia jądrowa nowoczesnej generacji może pracować i 50 lat, a po drugie paliwo jest tanie, a po trzecie zerowa emisja przy stałej dostępności, to się liczy.
Dyskusję, którą prowadzimy z panem ministrem w różnych formach, tak, czy bezpośrednio, czy przez media, są do odszukania w internecie i nie tylko, jest to fascynująca
dyskusja. To niech ta rozmowa zagości w eterze Radia Wnet.
Bardzo, bardzo
chętnie. Słucham.
To się akurat nie, o tyle nie wydarzy, że tego typu duże kawałki w tym miksie energetycznym po prostu są bardzo mocno narażone na ryzyka. Jeżeli ministerstwo projektuje tam 10 gigawatów, czyli 9 gigawatów, czyli 9 tysięcy megawatów mocy zainstalowanej, no to jest inwestycja około 200 miliardów złotych. Nie ma pomysłu, jak tego typu projekt z finansowaniem 50-letnim czy tam 60-letnim można by było udźwignąć, bo nie ma też tak długich pieniędzy, tak? Znaczy długi w znaczeniu instytucji, które by na tak długi czas chciały powierzyć pieniądze energetyce i to też blokuje na ponad pół wieku ten miks energetyczny, jakby usztywnia go pod takim kątem, że na to miejsce, jeżeli za 20 lat ktoś coś fajnego wymyśli, no to my nie będziemy mogli tego zrobić, bo będziemy mieć tą w miarę drogą na megawattogodzinę moc z atomu.
A ona musi się kiedyś zwrócić, żeby się zwróciła, to musi działać 30-40 lat.
No i to jest właśnie problem, bo pokazywanie przykładu, bardzo barwnego przykładu francuskiego jest świetne, tylko Francuzi na początku zapłacili za to bardzo dużo. Część tych elementów, bo te elektrownie w dużej części się już zamortyzowały, jest też w innych branżach, bo na przykład elektrownie produkują też paliwo do tych łodzi atomowych, ale też na przykład konserwują żywność, to mało znany fakt, więc są wykorzystywane w wielu sektorach gospodarki.
A to może o to chodzi właśnie, że państwo, które ma elektrownię jądrową, to nie jedno na swoim terytorium, to tylko krok do tego, żeby mieć bombę atomową, a potem
no właśnie, mocarstwo. Bo ja jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby przenieść ten program do budżetu MON-u.
Aha. No to to już umarł w butach, bo budżet MON-u i tak jest napięty do granicy możliwości. No dobrze, to atom, nie, węgiel, passé. Wiatr, daleko, trudno, trzeba budować sieć, całą sieć elektroenergetyczną trzeba by do tego przystosować. To co? To wszyscy...
No nie ma dobrego rozwiązania.
Nafta?
Nie ma dobrego rozwiązania.
Radio na naftę nie pójdzie.
A propos atomu, to rozwijane są, i to są technologie, które pewnie już za 5-6 lat będą dostępne, modułowych reaktorów, które będzie można budować z małych kawałków, jakby jeden finansować od drugiego. No te technologie mają czy Japończycy, czy Amerykanie, tego typu bardziej elastyczne moce i też, które będą dawały ciepło. To jest jeden z elementów przyszłości.
Czyli takie małe elektrownie w każdej wiosce.
No tak bardzo już teraz upraszczamy.
Dobrze, ale
w powiatowym mieście. One też są bezpieczne, jeżeli chodzi o rdzenie, o kwestie bezpieczeństwa takiego, nie wiem, antyterrorystycznego.
Jak wybuchnie,
i tak dalej.
To mniejsze pole rażenia.
One się nie mogą wybuchnąć, bo one się nie, ten rdzeń się tam nie może stopić, bo one się wyłączają. Więc jakby jest inna technologia. Druga rzecz to są różne źródła OZE, na przykład wspomniany wiatr na morzu. Do tego będą potrzebne i w ciepłownictwie, i w elektroenergetyce źródła gazowe, o których już mówiliśmy, dlatego że te różne ozowe, czy fotowoltaika na przykład, są niesterowalne i trzeba uzupełniać tą moc, kiedy one nie będą świeciły albo wiały. No i magazyny energii, no przyszłością są magazyny też energii. Elektrownie węglowe
tylko
będą cały czas,
nie
obecne.
Ma tego przełomu, bo ile być może w elektrowniach jądrowych jest ten przełom już na wyciągnięcie ręki, że będą te małe, kieszonkowe elektrownie atomowe,
przydomowe
atomowe, no to jeszcze my nie potrafimy magazynować takiej ilości energii, żeby to było sprawne.
No powoli się uczymy tego, więc to, no, zwróćmy uwagę, co na przykład w tym offshore się wydarzyło. przez ostatnie 5-7 lat ceny spadły o setki procent. Teraz energia z offshore'u jest w porównywalnych cenach jak hurtowa cena w ogóle w Polsce na rynku, tak? Na przykład są aukcje w Wielkiej Brytanii, jeżeli to jest jakiś punkt odniesienia. Więc nie ma jednego dobrego rozwiązania i też pewnie dobre rozwiązanie jedno byłoby złym rozwiązaniem. Na pewno kwestie biomasowe będą też istotne i w ogóle energetyka się będzie decentralizować. Te duże koncerny, cztery, czy tam ile teraz ich mamy,
cztery,
będą się decentralizować, będą się łączyć, potem się będą, najpierw się scentralizują, potem się decentralizują, bo ludzie coraz, czy firmy będą się na przykład odłączać, szczególnie te, które są bardzo mocno energochłonne.
To jeszcze,
ale też jeszcze, jeżeli mogę
koniec,
jedną rzecz powiedzieć, a propos konsumenckiej, czyli takiej energetyki, gdzie każdy będzie i konsumentem, i producentem energii, na przykład na swoim dachu.
Albo w studio radiowym, bo obserwuję działanie z promieni słonecznych w naszym studio i tutaj
można by coś się powyłapywać i coś z nimi zrobić.
Tak, tu z pewnością jakiś panel fotowoltaiczny można by zamontować. Szybko dwie kwestie. Po pierwsze, teraz energetyka i węgiel stał się tematem politycznym z pierwszej piątki. Już nie chcę tam omawiać partii Wiosna, etc. No, ale Grzegorz Schetyna mówi, do roku 2030 zakażemy palić węglem jako źródłem ciepła w domach jednorodzinnych.
No to jest jeden z elementów, rozumiem, walki ze smogiem, bo rząd odpowiada na to programem Czyste Powietrze, ale już niezależnie od tego,
okay, czy ja mam dom pod miastem, dajemy na to w Podgórze Leśnej.
To masz gorsze powietrze niż my tutaj w Warszawie.
To prawda, i chcę sobie zrobić piec piątej generacji na ekogroszek. To ja jestem zły, czy jestem jeszcze dobry?
No jesteś raczej zły, mimo wszystko, bo jednak ta logika tego, żeby to nie były paliwa kopalne, no skończy się pewnie tak, że to nie będą paliwa kopalne. Oczywiście jest lepszy piec piątej kategorii. No właśnie, to jest ta bariera kosztowa, bo oczywiście fajnie, jak się słucha jakichś tam zielonych ekologów, którzy sobie na Brukseli coś opowiadają i budują strategię dla poszczególnych państw członkowskich, natomiast na końcu jest realia po prostu zer i jedynek i złotówek. Więc to rzeczywiście jest
ale to jest
ważne.
Realna groźba, jeśli ktoś teraz kalkuluje, ma program Czyste Powietrze, bierze dofinansowanie, myśląc, że na 20 lat ma zapewnione nie najdroższe źródło ciepła i może spokojnie wyrazić na wakacje, a tu przyjdzie mu Schetyna i powie, wymontowuj ten piec, ale mi już.
Ja myślę, że to jest tak, że każde grupy interesu chcą coś dobrego zrobić, załóżmy to tak pozytywnie, i żadnej się nie udaje zrealizować w 100% tego, co chce zrobić, więc to jest jak na wojnie, jak w szachach, nie, w szachach to niedobry przykład, ale jak na wojnie, nie wszyscy zawsze wygrywają wszystko.
Albo jak w Go.
O!
To ostatnie pytanie, bo czeka już za drzwiami pewnie zniecierpliwiony gość kolejny. Te słynne ceny energii, bo to chyba zdaje się 1 kwietnia miało być przyjęte rozporządzenie, a chyba nie zostało.
No to się panu ministrowi nie udało. Ta ustawa, mimo tego, że ona zapewniła taki komfort posłom, że wyjeżdżają na nowy rok i już wszystko jest załatwione, no to ta ustawa zdemolowała rynek. Oczywiście nie wzrosły ceny w taryfie G, czyli dla po prostu dla wyborców. Natomiast cała reszta przemysłu, usługi, wszystko zostało bardzo mocno dotknięte. Na te rekompensaty jest za mało pieniędzy i za to zapłacą spółki obrotu, które też będą pozywały Skarb Państwa. Tam jest kilka miliardów, które ministerstwo na to przeznaczyło, czy ma z wpływu z CO2. Natomiast różne szacunki, też niektórzy ministrowie na OFE mówią, że to jest około 12 miliardów złotych, które trzeba będzie na to wydać tylko w jednym roku, żeby te ceny zniwelować. To się niestety bardzo mocno nie udało.
Ale myślisz, że ministerstwo w końcu uchwali, że rząd w końcu zezwoli na te rozporządzenia i ten proces ruszy?
Ja podzielę się swoją spiskową teorią. Moja spiskowa teoria jest taka, że do wyborów na wiejskiej będzie następował proces notyfikacji tego rozporządzenia i ten rynek sobie będzie niestety gnił przez następnych parę miesięcy, co będzie niekorzystne dla cen, dla przemysłu, no bo na końcu, jak ktoś ma nawet małą fabryczkę pod tytułem piekarnia, czyli produkuje bułeczki, no to my je zjadamy, więc tak czy owak ceny energii bezpośrednio albo pośrednio nas dotkną.
Powiedział Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego popołudnia.
Również życzymy Państwu, ale my jeszcze sobie nie życzymy, bo teraz piosenka Boba Marleya zapowie kolejnego gościa, który powstał politycznie i zaraz pewnie wkroczy do studia, ale to jeszcze przez chwilę będzie niespodzianka.